Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan dr Grzegorz Piątkowski, prawnik, politolog, ekonomista. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, prezydent Andrzej Duda zainaugurował dziś kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Możemy powiedzieć, że to jedno z ważniejszych wydarzeń ekonomicznych. Odbywa się już po raz trzeci taki kongres. Tu w tegorocznej edycji weźmie udział blisko 6 tysięcy osób. Trudno może sobie to wyobrazić, ale próbujemy. Celem kongresu jest uwalnianie polskiego potencjału, tak powiedział prezes Instytutu Gospodarki Narodowej, organizator imprezy Łukasz Oprawski. Jak pan to ocenia? A pierwsze może, jak pan ocenia wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo uczestnicy już są po nim.
Ja mam przyjemność właśnie też uczestniczyć w tym kongresie. Jest to niesłychanie istotne wydarzenie, właśnie jeśli chcemy budować, odbudować te podstawy polskiej gospodarki. Tutaj pan prezydent w idealny sposób zaznacza właśnie te akcenty, na jakie musimy postawić, aby przede wszystkim kapitał polski zdołał być zakumulowany. No my musimy systemowo poprzez pomoc państwa, poprzez też stworzenie warunków, ale też z drugiej strony pokazanie pewnych takich mechanizmów, jakie dotychczas działały. Musimy tworzyć ten polski kapitał właściwie może nie od zera, ale z dosyć jeszcze niestety niskiego poziomu. I wbrew temu, co wielu ekonomistów mówi, też musimy zwrócić uwagę i też zawsze pan prezydent to zaznacza, że kapitał ma narodowość. To znaczy, jeśli pewne spółki są we własności niepolskiej, no to oczywiście możemy mieć zastrzeżenia co do tego, czy one rzeczywiście będą działały dla dobra Polski, czy będą działały tylko i wyłącznie dla swojego własnego ściśle ekonomicznego interesu, a nie daj Boże jeszcze mogą działać czasem jako narzędzia wpływu obcego, którego moglibyśmy sobie w Polsce z wielu względów nie życzyć.
No nieraz tak zastanawiamy się, czy możemy sobie na ile możemy sobie pozwolić, bo pan prezydent Andrzej Duda mówił, że zachęcam państwa do inwestowania, nasza koniunktura jest dobra. Największą moją ambicją jako prezydenta jest to, żebym usłyszał kiedyś, że polskiej rodzinie żyje się lepiej niż kiedy obejmowałem rząd. Też Eurostat mówi, że Polska liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. W trzecim kwartale Polska osiągnęła prawie 6%, tak, wzrostu PKB. W porównaniu z tym samym okresem przed rokiem należy do najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej.
Jest jeszcze jeden bardzo istotny wskaźnik, to znaczy stopa bezrobocia, która jest najniższa od 1989 roku, co daje wielkie przełożenie podwójne, można by rzec, ponieważ wzrost oczywiście gospodarczy odczuwalny dla rodzin polskich jest niesłychanie istotny, natomiast dotychczas podstawowym problemem rodzin było to, że czy oboje z rodziców byli bezrobotni. I to rzutowało nie tylko na pozycję ekonomiczną, ale też na godność człowieka, ponieważ jednak zdolność do zapewnienia bytu rodzinie bardzo jest istotna dla czy mamy, czy taty, którzy pracują. Dzisiaj dodatkowo mamy możliwość, pojawia się taka po raz pierwszy też od wielu, wielu lat, możliwość, że mamy mogą się oddać całkowicie życiu rodzinnemu, że mogą poświęcić się wychowaniu dzieci, czy posiadaniu na przykład większej ilości dzieci, dzięki właśnie polityce rządu. Tutaj jest wielkie osiągnięcie i miejmy nadzieję, że te wskaźniki dalej będą rosły. Tutaj pan prezydent doskonale też zauważa właśnie ten moment na inwestycje, to znaczy dzisiaj, kiedy jesteśmy na górce ekonomicznej, kiedy możemy sobie pozwolić, bo tego kapitału może się pojawić troszkę więcej, kiedy też otoczenie międzynarodowe sprzyja inwestycjom, ponieważ też ratingi Polski podnoszą się cały czas. Mamy w sumie doskonałą opinię jako państwa, gdzie można inwestować, bardzo bezpiecznego, jeśli chodzi o strukturę wewnętrzną. To znaczy u nas nie będą się pojawiały takie zamieszki, jak się pojawiają chociażby we Francji czy w Szwecji. To wszystko składa się właśnie ku temu, o czym mówi pan prezydent Duda, żeby inwestować, żeby nie bać się tych inwestycji, bo to właśnie inwestycja będzie budowała przyszłe bogactwo. Ta inwestycja, ten kapitał będzie później dalej pomnażany, miejmy nadzieję, podstawą też siły państwa polskiego. Może też warto na przykład mniej zwrócić uwagę na konsumpcję, a to znaczy, żeby i przedsiębiorcy, i żebyśmy my jako obywatele, właśnie żeby postawić tutaj na inwestycje jako świetną bazę na przyszłość.
Pan prezydent spotkał się z tak zwanymi młodymi orłami, orłami polskiego biznesu, młodzi polscy biznesmeni, przedsiębiorcy i z satysfakcją muszę przyznać, że są zadowoleni z obecnej sytuacji gospodarczej. Ich przedsiębiorstwa się rozwinęły pod względem dochodów i zatrudnienia, ale te oczekiwania, by Polska była silniejsza kapitałowo. Czy to rzeczywiście będzie możliwe, bo tak mamy trochę czasu zaniedbań tego, że przejmowała nas Europa, czy w ogóle świat ekonomicznie, że wyprzedawaliśmy polskie srebra rodowe i teraz no, próbuje się repolonizować banki czy inne przedsiębiorstwa. Wiemy, że nieraz trzeba dwa, a nawet więcej razy tyle zapłacić, za ile sprzedaliśmy.
Tak, to są niestety te nieszczęśliwe błędy, jakie popełniły poprzednie ekipy przez około 20 lat po transformacji. Natomiast Polska jest jeszcze w podwójnie ciężkiej sytuacji, ponieważ wtedy, kiedy zachodnie państwa od 200 czy 300 lat dokonywały akumulacji kapitału, u nas były zabory, były dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej 45 lat, gdzie ta gospodarka księżycowa dominowała, tak zwana. No i później też niestety prywatyzacja dzika, nie biorąca w ogóle pod uwagę realnej wartości pewnych przedsiębiorstw, czasem niestety też przestępcza, spowodowała, że musimy dzisiaj odbijać się od zdecydowanie niższego poziomu, niż można było tego oczekiwać właśnie przy pracowitości Polaków, przy relatywnej wolności ekonomicznej, jaką zyskaliśmy po 1989 roku. I szczupłość kapitału w Polsce to jest podstawowy problem. Narodowość oczywiście tego kapitału jest zawsze też sprawą wiodącą, ale przede wszystkim szczupłość kapitału, niezależnie już od jego narodowości. My nie mamy dużych, poza kilkoma rzeczywiście państwowymi, na szczęście wciąż państwowymi podmiotami typu Orlen, KGHM, nie mamy takich naprawdę dużych podmiotów. Ja już nie mówię, żebyśmy wskazywali na Stany Zjednoczone jako wiodące mocarstwo też ekonomiczne, gdzie wiele spółek ma kapitalizację zdecydowanie wyższą niż budżet Polski. Ale też możemy spojrzeć na państwa bliższej okolicy, to znaczy czy na Francję, na Hiszpanię. O Niemcach też nie mówię, bo tam jest zupełnie inna sytuacja ekonomiczna, więc też są wiodącą potęgą europejską. Także to powinno nam pokazać, że da się. To znaczy da się zbudować własny wewnętrzny kapitał, da się zbudować polski kapitał, ale jest też kwestia czasowa, to znaczy tego nie zbudujemy z miesiąca na miesiąc. Ostatnie 3 lata pokazały, że pewne mechanizmy zdołano uruchomić, że te pozytywne zmiany zaszły, że jeśli chodzi też o sektor małych, średnich przedsiębiorstw, jest znacząco lepiej niż było 4-5 lat temu. Natomiast przy idealnych nawet warunkach my musimy odczekać pewien czas, aby ta akumulacja w naturalny sposób nastąpiła i aby polskie podmioty stały się po prostu silniejsze.
Chciałbym przenieść się do Europy, trochę z Polski, bo chodzi o Brexit. Pewne konsekwencje, nawet chyba zostało jakieś spotkanie w Unii Europejskiej, taki nadzwyczajny szczyt zwołany na 27 państw członkowskich na 25 listopada. Przywódcy mają w nim zatwierdzić porozumienie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No ale stało się tak, że brytyjski minister spraw wyjścia z Unii Europejskiej zrezygnował dziś ze stanowiska w geście sprzeciwu wobec proponowanego porozumienia dotyczącego Brexitu. Jak podkreślił, nie może z czystym sumieniem poprzeć warunków umowy z Unią Europejską. Chyba podobnie dymisję złożył minister pracy i emerytur, więc dosyć gorąco dzieje się w sprawie Brexitu i tych konsekwencji, tak, bo to stanie się faktem dopiero w marcu, to już całkowite jakieś takie rozejście Wielkiej Brytanii z Unią Europejską.
Myślę, że te konsekwencje są naturalne, jeśli spojrzymy na to, jak Unia Europejska jest wewnętrznie skonfliktowana, to znaczy jest pewien rdzeń francusko-niemiecki, czy nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko niemiecki rdzeń, który chciałby pewnego układu świata i ten rdzeń jest już zbyt słaby na to, aby wymusić pewne sprawy. Widzimy to na przykładzie Włoch, na przykładzie ostatniego porozumienia dotyczącego imigrantów. Widzimy to na wielu innych przykładach, że Unia Europejska w tej formule, jaka dzisiaj jeszcze jest obecna, na pewno nie będzie w stanie przetrwać długo. To znaczy nie jest oczywiście to wizją upadku Unii Europejskiej, ale na pewno znaczącej zmiany wewnętrznej. To znaczy, jeśli Wielka Brytania opuści, bo to też wcale nie jest tak do końca pewne, pominąwszy właśnie kwestię czy głosowań, czy głosowania tego ludowego, tak można by je nazwać, czy postawy ministrów, czy rezygnacji ministrów, wcale nie jest jeszcze oczywiste, że Wielka Brytania Unię Europejską opuści. Też mieliśmy wielokrotnie przykłady powtarzania pewnych głosowań w państwach Unii Europejskiej, jeśli były niepomyśli rządzących. I też wyjście Wielkiej Brytanii na pewno wpłynie na taką właśnie strukturę wewnętrzną. Nie będzie możliwe utrzymanie tego, co dzisiejsza Komisja Europejska chciałaby nam przedstawić jako jedynie słuszną wizję świata, też dlatego, że ta wizja jest po prostu niekorzystna dla poszczególnych narodów. Nie jest korzystna też dla jedności europejskiej, bo my, ja bym bardzo chciał jedności europejskiej, natomiast nie na zasadach narzuconych przez Niemców, nie na zasadach zmuszania narodów do przyjęcia jedynie słusznej polityki niemieckiej, zważywszy na to, że jest ona ostatnio bardzo błędna, ale na zasadach równości, na zasadach, co paradoksalnie można by odnieść do tej ekumeny chrześcijańskiej, jaką mieliśmy 1000 lat temu, gdy kulturowa jedność europejska, jedność religijna, jedność chrześcijańskiej Europy powodowała, że równie dobrze można było być pod panowaniem jednego czy drugiego władcy, a jednocześnie być dalej Europejczykiem i dalej będąc tym Europejczykiem mieć właściwie takie same zasady działania w każdym miejscu. I jeśli byśmy zdołali powrócić do takiego modelowego tutaj w tym aspekcie rozwiązania właśnie ekumeny chrześcijańskiej czasów średniowiecza, byłaby to wspaniały krok ku jedności europejskiej, a niestety zmierzamy w kierunku całkowicie przeciwnym. Zmierzamy do takiego niemalże totalitarnego superpaństwa europejskiego, gdzie wiodącą rolę usiłują odgrywać Niemcy, ale też wydaje się, że ostatnio są zbyt słabi, aby odgrywać taką rolę, a też myślę, że najgorzej moglibyśmy wyjść na tym, gdy Niemcy zdołaliby sobie przywództwo zapewnić, a byliby na tyle słabi, że nie byliby w stanie skutecznie bronić Europy przed wieloma zagrożeniami globalnego świata. I myślę, że europejskie państwa, jeśli będą chciały sobie dobre relacje z Wielką Brytanią ułożyć, to powinny to robić w drodze wielostronnych porozumień zawieranych poza Unią Europejską. To niestety jest przykra konstatacja, że Unia Europejska nie jest w stanie też Wielkiej Brytanii zachęcić do tego, aby Wielka Brytania dobrowolnie w Unii została. Jeśli by Unia była rzeczywiście takim tworem zapewniającym dobrobyt, zapewniającym bezpieczeństwo, zapewniającym pewną wysoką moralność w życiu publicznym, to Brytyjczycy zdecydowaliby inaczej w głosowaniu. Zdecydowali tak jak właśnie widzimy, to znaczy za wyjściem. Konsekwencje tego na pewno będą tragiczne dla stosunków przyszła Unia Europejska, Wielka Brytania, jeśli będziemy prowadzili jako Unia, jeśli Komisja Europejska będzie prowadziła z punktu siły wszelkie negocjacje, bo dzisiaj mamy do czynienia właśnie z takim podejściem, stąd też te rezygnacje w rządzie angielskim.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan dr Grzegorz Piątkowski, prawnik, politolog, ekonomista.